patrzył na nią. Obserwował każdy jej ruch. Sprawiało mu przyjemność to, że wciąż jest niespokojna. Ogląda się za siebie. Tego dnia poszedł za nią na siłownię. Wszedł po schodach. Po chwili jednak stanął i zawrócił. Tak jakby się zawahał. Dwudziestotrzyletnia Molly przyszła na świat w Anglii, w hrabstwie Kent. W małej, malowniczej wsi o nazwie Coban, położonej 39 kilometrów na wschód od Londynu. Mieszkała z mamą Jo, ojcem Douglasem i bratem Tomem. Była pogodna, radosna i zawsze uśmiechnięta. Już drugi rok studiowała Sport and Exercise for Health na Uniwersytecie w Kent, jako że jej największym marzeniem było zostanie trenerem fitness. By zarobić na studia samodzielnie, Molly pracowała na pół etatu w lokalnym pubie The Leather Bottle jako barmanka, a od 2013 roku, od czasu do czasu, dorabiała sobie też jako ekspedientka w butiku znanej na wyspach marki Ted Baker. Sklep, w którym zdobyła zatrudnienie, znajdował się w centrum handlowym Blue Water, w odległym o 20 minut jazdy od rodzinnego domu Dartford, gdzie zwykle dojeżdżała swoim czarnym Citroenem C2. Dzięki tej pracy poznała mnóstwo ciekawych ludzi, w tym Emily, która szybko stała się bliska jej sercu. Dziewczyny od pierwszych chwil znajomości zapałały do siebie ogromną sympatią. Nadawały na tych samych falach. Rozumiały się niemal bez słów. Zaczęły spędzać ze sobą mnóstwo czasu, także poza butikiem. Razem wychodziły na zakupy, do knajpek i na imprezy, a także na siłownię, bo obie tak samo uwielbiały sport. Molly była ambitna, otwarta i bardzo towarzyska. Miała spore grono przyjaciół ze studiów i z pracy. Lubiła rozmawiać, doradzać, a przede wszystkim pomagać. To właśnie z tego powodu aktywnie działała w mediach społecznościowych. Sądziła, że to doskonały sposób, by zarażać pozytywnym nastawieniem, dzielić się swoim entuzjazmem. Tym bardziej, że sama nie miała w życiu lekko. Od lat zmagała się z zaburzeniami odżywiania. Przez lata nie potrafiła pokochać siebie. Nie radziła sobie z lękiem. Dzięki ogromnemu wsparciu bliskich i wewnętrznej determinacji udało jej się jednak tę chorobę pokonać. A to całkowicie zmieniło ją jako osobę. Od tego czasu życiowym celem Molly stało się uświadamianie innym, jak niebezpieczne może być bezmyślne podążanie za nierealnymi standardami piękna, a jak piękne może być w zamian za akceptowanie siebie takim, jakim się jest. Chciała, by jej wygrana z chorobą dawała nadzieję, że skoro jej się udało, uda się też innym. W tym celu założyła bloga. Każdego dnia dawała motywację, inspirowała do ćwiczeń, do zmiany trybu życia. Swoim czytelnikom oferowała ciekawe pomysły na zdrowe i niskokaloryczne posiłki. Co jakiś czas wrzucała filmy instruktażowe na temat tego, jak ćwiczyć, by osiągnąć wymarzone efekty. Była tak tą ideą pomagania pochłonięta, że na chwilę zapomniała nawet o miłości. Przez 6 miesięcy z nikim się nie umawiała, bo zwyczajnie nie miała na to czasu. Zdarzało się, że od razu po pracy biegła na siłownię, a po treningu zabierała się za bloga i naukę. Sytuacja ta zmieniła się w lipcu 2016 roku. Dziewczyna, marząc o prawdziwym, dłuższym niż tylko kilka randek związku, założyła profil na Tinderze, a tam poznała Joshua. 26-letniego pracownika firmy okienniczej Window Plan ze Stoke-on-Trent, który od pewnego czasu mieszkał w okolicach Rochester, a więc całkiem niedaleko niej. Chłopak zrobił na niej ogromne wrażenie i niemal od razu między nimi zaiskrzyło. Josh rozumiał ją jak nikt. Tak jak ona, kochał sport. Uwielbiał ćwiczenia i siłownie. Poza tym, podobnie jak ona, zmagał się z problemami. Pewnego dnia zwierzył jej się, że gdy był mały, porzuciła go mama. Że przeżywa intensywniejsze niż zwykli ludzie emocje. Miewa lęki. Nie potrafi ich okiełznać. A to jeszcze bardziej zbliżyło ich do siebie. Molly poczuła, że wreszcie znalazła bratnią duszę. Sama zmagała się ze swoimi demonami. Doskonale rozumiała więc, co przeżywa. I jak to miała w zwyczaju. Chciała mu pomóc. W listopadzie umówili się na spotkanie w realu, a po kilku randkach zostali parą. Dla Molly był to pierwszy poważny związek, dlatego postanowiła się swoim szczęściem pochwalić i przedstawić nowego chłopaka rodzicom, a później w styczniu także koleżance z uczelni, Amelie, z którą trenowała na siłowni. I o ile Josh zrobił dość dobre wrażenie na jej mamie i tacie, tak nie podpasował znajomej. Był małomówny, nie próbował bliżej jej poznać, nie śmiał się z jej żartów. W żaden sposób nie próbował sprawić, by go polubiła. Podobne odczucia mieli wobec niego także inni przyjaciele Molly. Drażniło ich, że właściwie się nie odzywa, tylko stoi i wszystkim bacznie się przygląda. Choć nie darzyli go z tego powodu zbytnią sympatią, próbowali go zaakceptować, okazywać mu względną życzliwość, ale po prostu nie potrafili go polubić. Z tego powodu nie chcieli, by Molly zabierała go na spotkania ze sobą. Od tego czasu dziewczyna rzadziej przychodziła na imprezy. Nie było to jednak niepokojące. Miała chłopaka i to z nim wolała spędzać czas. Pewnego razu Molly zaskoczyła jednak przyjaciółki swoją szczerością i poskarżyła się na prawdziwą twarz Josha. Powiedziała, że choć na początku wydawał jej się być wręcz wymarzonym partnerem, zaczął się zmieniać. Z tygodnia na tydzień staje się wobec niej coraz bardziej zaborczy i kontrolujący. Prosi, by przestała się z nimi spotykać. Opuszczała zajęcia. Spędzała z nim każdą wolną chwilę. Że gdy tylko zostali parą, on z dnia na dzień zrezygnował z pracy, by stale mogli być razem. Co jej zdaniem było zagraniem bardzo dziecinnym. Mówiła, że gdy się temu wszystkiemu sprzeciwia, bo nie chce się na tę kontrolę godzić, posuwa się do intryg, manipulacji i szantaży. Że przez cały czas musi chodzić przy nim na paluszkach. Uważać na to, co robi i mówi, bo często się wścieka, a potem wzbudza w niej poczucie winy. Gdy się kłócą, on leży na łóżku z uśmiechem na ustach i wszystko nagrywa, żeby mieć na nią haka. Pokazać innym, że zachowuje się jak wariatka. Koleżanki były zaskoczone, ale postanowiły się nie wtrącać. Molly była przecież dorosła. 23-latka tymczasem miała coraz więcej wątpliwości. Zachowanie Josha strasznie ją denerwowało, wręcz drażniło. Ale nie chciała od niego tak po prostu odejść, bo jednocześnie bardzo go kochała. Starała się go zrozumieć, na spokojnie wytłumaczyć, że nie chce wybierać między nim a znajomymi, między nim a pracą i nauką. Ale z jakiegoś powodu wciąż nie potrafiła dojść z nim do porozumienia. Zawsze gdy próbowała postawić jakieś granice, on świadomie je przekraczał. Dlatego często dla świętego spokoju, by się nie kłócić, po prostu przystawała na jego żądania. Ale z każdym dniem było jej z tym coraz ciężej. Nie możemy się dzisiaj spotkać. Muszę się uczyć. Zapomniałeś, że mam studia? Napisała mu dosadnie któregoś dnia. Ale chłopak nie odpowiedział. Pomyślała, że może wreszcie zrozumiał, że ten jeden jedyny raz nie będzie jej robił z powodu odwołania randki wyrzutów. Da jej się pouczyć w spokoju i nie wzbudzi w niej poczucia winy. Ale nie minęło więcej niż kilkanaście minut, gdy Josh pojawił się pod budynkiem. Zapukał do drzwi. W ręku trzymał torbę z jedzeniem i kwiaty. Przyszedłem tu dla ciebie. Zaczął ze łzami w oczach. Chciałem cię wesprzeć, jakoś pomóc w nauce, zaopiekować się tobą. A ty jeszcze narzekasz. Jesteś nieczuła i obojętna. Molly była wściekła, ale nie potrafiła odprawić go tego wieczoru z kwitkiem. Czuła, że jest dla niego zbyt surowa. I wtedy po raz kolejny poczuła się winna. Poczucie winy od tej pory towarzyszyło jej stale, bo do sytuacji takich jak ta zaczęło dochodzić częściej. Również wtedy, gdy dziewczyna wychodziła na spotkania ze znajomymi. Nie możesz iść ze mną. Przecież wiesz, że nie jesteś zaproszony. Stawiasz mnie w niezręcznej sytuacji. Jeśli nie przestaniesz, nie będę mówiła ci, gdzie wychodzę. Powiedziała któregoś dnia, ale i to nie poskutkowało. Dziewczyna była z tego powodu bardzo niepocieszona. Przez dłuższy czas łudziła się, że jeśli otwarcie i szczerze będzie okazywała swoje niezadowolenie, on w końcu zrozumie i się zmieni. Ale tak się nie stało. Zawsze gdy wytykała mu to, co ją w jego zachowaniu drażni, on grał na jej emocjach. Odwracał się urażony i obrażony. Mówił, jak wiele bólu sprawiają mu jej słowa. Że jeśli go kocha, to nie powinna chodzić nigdzie sama. Przekonywał, że robi to wszystko z miłości, bo się o nią martwi. Nie chce, by jej się coś stało po drodze. Chce się o nią troszczyć. Mówił, że czasem może i istotnie zachowuje się jak szaleniec, ale to wszystko dlatego, że chce, by była szczęśliwa, że chciałby uchylić jej nieba, tylko ona mu na to nie pozwala. Molly przez kilka miesięcy próbowała zachować jeszcze zimną krew. Cierpliwie tłumaczyła, że takie zachowanie jest dla niej nieakceptowalne, że wcale jej nie uszczęśliwia, bo jej potrzeby są inne. Chce trochę więcej przestrzeni, bo się w tym związku dusi. Chce się czuć w jego obecności swobodnie. Nie chce chodzić na paluszkach. Nie chce, by pojawiał się bez zapowiedzi. Że nie tak wyobrażała sobie trwałą relację. W końcu, gdy zdała sobie wreszcie sprawę, że jej gadanie na nic się nie zdaje, bo chłopak najpierw się obraża, odwraca kota ogonem, potem przeprasza, mówi, że się zmieni, prosi o kolejną szansę, ale po kilku dniach robi dokładnie to samo. Postanowiła odpuścić. Nie chciała go skrzywdzić. Ale nie chciała też krzywdzić siebie. To całe przytłoczenie i stłamszenie sprawiło, że jej uczucia do niego zgasły. W marcu 2017 roku, po 4 miesiącach znajomości, napisała do niego krótki SMS. Nie możemy być razem 24 godziny na dobę. Czuję presję. Na odpowiedź nie czekała długo, bo Josh już po kilku minutach zaczął błagać ją o powrót. Ta emocjonalna reakcja wtrąciła Molly w dojmujące poczucie winy. Targały nią wątpliwości, wyrzuty sumienia, ale postanowiła nie przyjmować go z powrotem. Mężczyzna jednak nie odpuszczał. Wciąż przepraszał za swoje zachowanie. Błagał, by ich miłość wróciła. Obiecywał, że zrobi wszystko, by znowu mu zaufała. Wydzwaniał i przyjeżdżał pod jej mieszkanie. Mówił, że się zmieni. Błagał, by dała mu jeszcze jedną szansę. Żeby zaczęli od nowa. A ona, choć początkowo ignorowała te poczynania, w miarę upływu czasu i spijania z jego ust słodkich słówek, zaczęła zapominać o jego wadach, a jej serce ponownie zaczęło mięknąć. Po kilku tygodniach, mimo ostrzeżeń koleżanek, na nowo zostali parą, a w maju 2017 roku pojechali razem na romantyczny dwutygodniowy urlop na Teneryfie. Euforia nie trwała długo, bo już po kilku dniach zaczęło się między nimi psuć. Molly napisała wtedy do koleżanek kilka nerwowych SMS-ów. Te wakacje to najgorsza rzecz, jaka mnie w życiu spotkała. Pomóż. Myślałam, że nam się z Joshem poukłada, ale niestety tak się nie stało. Albo nie mogę teraz o tym mówić, opowiem jak wrócę, ale strasznie się boję. Josh po powrocie bardzo się zmienił, ale nie na lepsze. Ludzie z pracy zaczęli się o niego martwić. Chłopak chodził zdenerwowany. Zamknął się w sobie, ciągle płakał. Mówił, że chce zrobić coś głupiego. Coraz częściej nie pojawiał się w pracy. Szefowi tłumaczył, że to z powodu choroby dwubiegunowej, ale że mu przejdzie, bo ma wsparcie rodziny. W Molly również zaszła pewna zmiana. Któregoś dnia powiedziała mamie, że już nic do swojego chłopaka nie czuje, a przyjaciółkom, że Josh w ogóle nie słucha tego, co mówi i że zamierza z nim zerwać. Do rozstania doszło 17 czerwca 2018 roku. Molly obchodziła wtedy swoje 23 urodziny, a na imprezę, którą wyprawiła w jednym z klubów w miejscowości Maidstone, zaprosiła kilku znajomych i Josha. Bawiła się świetnie, ale w pewnym momencie między nią a Joshem z niewiadomych powodów doszło do kłótni. Odciągnęła go wtedy na bok i powiedziała, że to koniec. Podziałało to na niego jak płachta na byka. Zaczął krzyczeć, wymachiwać rękami. Molly ze mną zerwała, zerwała ze mną. Nie obchodziło go, że goście na niego patrzą. I choć Molly ostatecznie go z przyjęcia wyprosiła, nie potrafiła równie skutecznie wyprosić go ze swojego życia. Następnego dnia napisał jej wiadomość z zapytaniem, czy to naprawdę koniec. Tak, to koniec, odpisała. Bardzo cię kochałam. Byłeś idealnym chłopakiem i moim najlepszym przyjacielem, ale zmieniłam na twój temat zdanie. Chwilę później zablokowała go na wszystkich mediach społecznościowych. Gdy pierwszy szok po rozstaniu minął, Josh wszedł w zupełnie nową fazę swojej chorej obsesji. Wiedział już, że na powrót nie może liczyć. Postanowił więc się zemścić. Zaczął od wypisywania na Facebooku złośliwych kłamstw na jej temat. Pisał, że pracując za barem podrywa przypadkowych mężczyzn i z nimi sypia, że coś bierze. Publikował ich prywatne rozmowy z Facebooka i oznaczał w postach jej znajomych i rodzinę, by przypadkiem nic im z tego, co pisze, nie umknęło. Molly wiedziała, że bliscy nie wierzą w ani jedno jego słowo, ale czuła się z tymi obelgami paskudnie. Było jej zwyczajnie smutno i przykro, bo nie mogła zrozumieć, jak ktoś, kogo darzyła zaufaniem, a wręcz miała za bratnią duszę, z dnia na dzień mógł się tak zmienić. Przecież nie można nikogo zmusić do miłości. Trzeba zaakceptować decyzję drugiej osoby, a nie ją ranić. Mimo wszystko miała nadzieję, że Josh szybko się znudzi, że wyleje na nią to, co ma wylać, i da jej spokój. Chłopak jednak wcale nie zamierzał przestać. Gdy został zablokowany na Facebooku i Instagramie, także przez jej znajomych, przerzucił się na WhatsAppa. Zaczął zasypywać ją wiadomościami w stylu: masz dość? Nie. To dobrze, bo nadchodzi jeszcze więcej. Molly zaczęła się bać. Bać się zaczęła także jej rodzina. Jej matka obawiała się o swoją córkę tak bardzo, że rozdawała swoim sąsiadom jego zdjęcia, prosząc, by poinformowali ją, gdyby przypadkiem kręcił się po okolicy. 22 czerwca pojechała nawet z córką na policję, ale ta nie zrobiła wiele. Zadzwoniła do niego w obecności kobiet i pogroziła przysłowiowym palcem. Poleciła trzymać się od Molly z daleka i skasować obraźliwe posty. Mimo ostrzeżenia Joshua ani myślał się do zaleceń stosować. Skasował co prawda stare, ale natychmiast opublikował nowe, jeszcze gorsze posty. Jakby tego było mało, wciąż pojawiał się w okolicach jej domu. Przychodził w miejsca, w których spędzała wolny czas. Dziewczyna miała już tego dość. Dlatego 25 i 27 czerwca ponownie zadzwoniła na komisariat. Policjanci powiedzieli, że porozmawiają z Joshua raz jeszcze, ale ona także musi podjąć pewne środki ostrożności. Powinna uważać na to, co publikuje w mediach społecznościowych, bo w jej sytuacji mówienie publicznie o tym, gdzie idzie i co robi, jest bardzo nierozsądne. Jeszcze tego samego dnia policjanci, tak jak obiecali studentce, zadzwonili do Joshua i stanowczo zakazali mu kontaktowania się z dziewczyną. Ostrzeżenie jednak i tym razem nie poskutkowało, bo mężczyzna wciąż czuł przemożną potrzebę kontroli. Chciał wiedzieć o Molly wszystko. Gdzie bywa, co robi, z kim przesiaduje. Co prawda nie mógł już śledzić jej na mediach społecznościowych, bo został poblokowany, zarówno przez nią, jak i innych jej znajomych, ale znalazł sobie sposób, by te ograniczenia obejść. Namówił swoją dobrą koleżankę, by napisała na socjalach Molly kilka miłych słów. Zagaiła, pogadała o fitnessie. Być może poprosiła o jakąś radę w kwestii żywienia. Jednym słowem zdobyła jej zaufanie na tyle, by ta dodała ją do znajomych. Plan się powiódł, a Joshua był z tego powodu w siódmym niebie. Znowu miał dostęp do wszystkiego, co Molly chciała przed nim ukryć. Przeglądając jej profil na Instagramie i Facebooku, natrafił na selfie z informacją, że 28 czerwca wybiera się z koleżankami na obiad do pubu Ship and Trades. by uczcić awans jednej z nich, a także rozpoczęcie przez Molly indywidualnego kursu trenera personalnego. Poza tym dowiedział się, że 20 czerwca złożyła podanie o pracę jako recepcjonistka w siłowni Nuffield w Midway Waller Park. Niewiele myśląc, wsiadł do samochodu i od razu pojechał do wspomnianej wyżej siłowni. Założył kartę członkowską i kupił karnet. W drodze powrotnej zajechał do lokalnego supermarketu o nazwie Asda, gdzie kupił dwa noże i kilof. 28 czerwca 2017 roku wieczorem, w dniu planowanego spotkania Molly z przyjaciółkami, zaprosił na spotkanie pewną kobietę. Umówił się z nią w The Ship and Straits. Molly początkowo nie dostrzegła go w tłumie, choć on od pierwszej chwili obserwował każdy jej ruch. Gdy przeszedł obok jej stolika, lekko zadrżała. Nie dlatego, że był z inną. Nie kochała go już. Nie była nawet zazdrosna. Chodziło o coś innego. Bała się. Jej konsternację zauważyła kuzynka. O co chodzi? Zapytała. Jej były zjawił się z inną, powiedziała Amy, koleżanka Molly. Bardzo mi przykro, że musisz na to patrzeć. To wszystko jest w sumie bardzo dziwne. Dlaczego wybrał akurat to miejsce? Jakie są na to szanse? Chyba, że widział zdjęcie, które opublikowałaś przed wyjściem. Nie jestem zazdrosna, powiedziała wtedy Molly. Wiem już, że go nie kocham. Po prostu boję się, że może mi coś zrobić. Wydaje mi się, że ciągle na mnie patrzy. Nawet teraz, dodała kiwając głową w stronę palarni, gdzie stał i rzeczywiście przyglądał się jej zimnym i przeszywającym spojrzeniem. Przecież on nawet nie pali. Nie przejmuj się nim, to psychol, powiedziały koleżanki i zmieniły temat. Po dokończeniu posiłku Molly wstała i powiedziała, że idzie do domu. Że było jej miło, ale chce zdążyć na nowy odcinek Love Island. Zresztą musi jutro wcześnie wstać, bo rano idzie na siłownię, by nakręcić film jak ćwiczy. Jest to jeden z wymogów na jej studiach. Znajomi jej nie zatrzymywali. Pożegnali się i zostali w pubie jeszcze na kilka drinków. Molly wyszła na zewnątrz. W tym samym czasie restaurację niepostrzeżenie opuścił także Josh. 29 czerwca 2017 roku. Czwartek. Wczesnym rankiem Molly szykowała się do wyjścia. Założyła krótkie spodenki i koszulkę. Zjadła szybkie śniadanie. Wyprowadziła na spacer psa koleżanki, która wyjechała na wakacje. Po czym wsiadła do auta i udała się na siłownię Pure Gym w kompleksie Chatham's Outlet. Dotarła tam o 10:10. Joshua, który całą noc spędził w swoim samochodzie, bacznie ją obserwując, pojechał za nią. Ubrany w biały podkoszulek i granatowe sportowe spodenki, wszedł do budynku 6 minut później. Wolnym krokiem z butelką wody wspiął się po schodach. Kamery monitoringu zarejestrowały, jak zajrzał do sali, w której znajdowała się jego była. Zawrócił, tak jakby się zawahał, ale po chwili ponownie wszedł na górę. Molly ćwiczyła, dlatego w pierwszej chwili zupełnie go nie zauważyła. Josh rozłożył obok niej matę, a potem jak gdyby nigdy nic, rozpoczął trening. Molly spojrzała na niego zdezorientowana. Z nerwów zaczęła poprawiać włosy. Wczoraj widziała go w pubie. Dzisiaj wpadła na niego na siłowni. Zdała sobie sprawę, że to nie mógł być przypadek. Myśl, że były chłopak może ją śledzić, napawała ją przerażeniem. A jeszcze więcej lęku wzbudzała świadomość, że są na sali zupełnie sami. By uspokoić nerwy, wstała, by napić się wody. Po upiciu kilku łyków postanowiła się z nim skonfrontować. Co tu robisz? Dlaczego nie jesteś w pracy? Śledzisz mnie? Zapytała, co potwierdził później pracownik siłowni. Nie twoja sprawa. Odburknął i nawet na moment nie przerwał ćwiczeń, pokazując, jak bardzo ją lekceważy. Zrezygnowana Molly wróciła na swoją matę. Przez kilka chwil zastanawiała się, co powinna zrobić. Wyjść, czy udawać, że nic się nie stało i kontynuować rozpoczęty trening. Drżącymi rękami chwyciła za telefon. O 10:45 napisała SMS do matki. Mamo, on przyszedł na siłownię i kręci się teraz obok mnie. Taką samą wiadomość wraz ze zdjęciem ćwiczącego chłopaka wysłała także przyjaciółce. Wtedy niespodziewanie Josh wstał i zaczął zbierać swoje rzeczy. Molly przez moment obawiała się, że może chce jej coś zrobić, ale ten skierował się do wyjścia. Molly została wtedy sam na sam ze swoimi myślami. Siedziała na macie i starała się zrozumieć, co właściwie zaszło. Dlaczego tu przyszedł? Czego chciał? Z zamyślenia wyrwał ją dopiero głos dzwonka. Natychmiast wyjdź z budynku, poradziła przyjaciółka. Wczoraj w barze, dzisiaj na siłowni. To zaczyna wyglądać podejrzanie. Publikowałaś coś na Snapchacie? Skąd wiedział, gdzie jesteś? Nie rozmawiaj z nim i trzymaj się od niego z daleka. Po prostu się stamtąd ulotnij. To świr. No właśnie, nic nie publikowałam, odpisała Molly. Idę już do samochodu. Chwilę później zadzwoniła do mamy. Usłyszała, że ma jechać prosto do domu. Ma się uspokoić i jechać bezpiecznie. Joshua tymczasem obmyślał już plan działania. Nie mógł pozwolić Molly tak po prostu odejść. Nie mógł dawać się tak poniżać. Chciał się zemścić. Dwa dni wcześniej, 27 czerwca, kupił w pobliskim supermarkecie Asda dwa noże i kilof. Narzędzia te miał przy sobie w torbie sportowej, którą niósł na przedramieniu. Kamery monitoringu uchwyciły moment, w którym wychodzi z siłowni i szybkim krokiem udaje się na parking kompleksu handlowego Chatham Dockside Outlet, gdzie zostawił Peugeota, którego pożyczył od swojego ojca. Doskonale wiedział, gdzie stoi samochód Molly, dlatego swój przeparkował, tak by znajdował się możliwie blisko, ale nie został przez nią zauważony, gdy będzie się zbliżać. Zaczaił się kilka metrów dalej, w równoległej alejce. Schował tak, by zbytnio nie rzucać się w oczy. Przez kilka minut kurczowo ściskał torbę w dłoni. Stał w ukryciu i czekał na odpowiedni moment. W tym samym czasie, nieświadoma niczego 23-latka, za radą przyjaciółki i mamy szybko zabrała swoje rzeczy i wyszła z budynku. Dokładnie o 11:02, gdy opuszczała obiekt, napisała do Emily ostatnią wiadomość. Czuję się tak, jakbym stale musiała oglądać się za siebie. I istotnie, idąc przez parking, Molly rozglądała się nerwowo na boki. W mokrej od potu dłoni trzymała kluczyki od auta. Bała się, że Joshua gdzieś tu jest. Gdzieś na nią czeka. Że ją obserwuje. Dlatego przyspieszyła kroku. Chciała jak najszybciej znaleźć się już w samochodzie. Odjechać. Udać się w bezpieczne miejsce. Pojechać do domu. Jej napięcie rosło z każdą kolejną sekundą. Z każdym krokiem, z każdym uderzeniem serca, z każdym niezidentyfikowanym dźwiękiem. Gdy wreszcie dotarła do swojego czarnego Citroena C2, odetchnęła z ulgą. Usiadła za kierownicą i już miała wcisnąć pedał gazu, kiedy ktoś niespodziewanie szarpnął za klamkę od strony kierowcy. To był Josh. Jej największy koszmar właśnie się ziścił. Molly zdążyła już tylko krzyknąć i trąbnąć klaksonem. Złowrogi hałas wydobywający się z jednego z zaparkowanych na parkingu aut usłyszał spacerujący z psem mężczyzna imieniem Benjamin. Mężczyzna zatrzymał się na moment, by puścić muzykę ze swojego telefonu, gdy kątem oka zauważył, że coś złego dzieje się przy jednym z samochodów. Niewiele myśląc, postanowił podejść bliżej, by zobaczyć, o co chodzi. Gdy zrozumiał, co się dzieje, puścił smycz i ruszył kobiecie z pomocą. Podbiegł do owładniętego szałem Joshuły, ale nie zdołał go powstrzymać. Samochód Molly okrążyła wtedy grupka gapiów. Po chwili zjawiła się policja i karetka. Dla kobiety nie było już ratunku. Mniej więcej w tym samym czasie Emily ogarnęło dziwne przeczucie. Ktoś z jej znajomych napisał, czy wie, co się stało na Dockside. Nie wiedziała. Zajrzała więc do przeglądarki i wpisała hasło. Ale nawet przez chwilę nie sądziła, że może chodzić o Molly. Mimo wszystko coś było nie tak. Molly nie odpisała na kilka ostatnich wiadomości, które do niej napisała. Nagle zrezygnowała też z grupowego czatu. Sądziła, że opóźnienie w odpisywaniu może wynikać z faktu, że prowadziła samochód i chciała się skupić. W końcu była dość mocno zestresowana. Ale od opuszczenia przez nią siłowni minęło już sporo czasu, a wciąż nie dawała żadnego znaku życia, co było do niej bardzo niepodobne. Ogarnięta mnóstwem złych myśli, zaczęła wydzwaniać i wypisywać do przyjaciółki SMS-y. Ale gdy te pozostały bez odpowiedzi, zadzwoniła do jej mamy. Chwilę później dowiedziała się o tragedii. Joshua stanął przed sądem w lutym 2018 roku. Na sali sądowej na jaw zaczęła wychodzić jego brudna przeszłość. Przeszłość, o której policja z Kent nie miała bladego pojęcia. Okazało się, że Molly nie była pierwszą kobietą, za którą chodził, że miewał już podobne epizody. Aż dwie kobiety, które umawiały się z Joshua, przyznały, że mężczyzna był nachalny. Naprzykrzał się, a potem nie potrafił zrozumieć, że nie są nim zainteresowane. Z Aleksandrą umówił się na randkę zaledwie raz, w 2013 roku. Umówiliśmy się w pubie, w Newcastle Underline, po 6 miesiącach znajomości w internecie. Wyglądał na trochę zestresowanego, ale w gruncie rzeczy był miły. Potem zaczął zachowywać się dziwnie. Powiedział, żebym nie rozmawiała z żadnym innym mężczyzną, bo mu się to nie podoba, że nie podobają się mu moje ubrania. Tej nocy dzwonił do mnie 25 razy. Nie odebrałam ani razu. Gdy go odrzuciła, zrobił się nieznośny. Wysyłał zdjęcia, które zrobił jej ukradkiem, na tyłach jej ogrodu, choć nigdy nie mówiła, gdzie mieszka. Robił to zapewne po to, by pokazać, że wciąż jest obok, że ją obserwuje. Zdjęcia zignorowała, myśląc, że to może jednorazowy wybryk, ale kiedy była na wakacjach, otrzymała od niego SMS, że wie, gdzie jest, że do niej leci i że ją dorwie. Przez kilka miesięcy nieustannie dzwonił i zasypywał jej skrzynkę wiadomościami. Jeździł samochodem po jej osiedlu, chodził do tych samych klubów, a wkrótce napisał jej SMS, że gdy wróci do domu, czeka na nią niespodzianka. Okazało się, że wszystkie opony w aucie jej mamy zostały przecięte. Doprowadzona tym wszystkim do ostateczności, w maju 2013 roku zgłosiła wszystkie incydenty na policję, ale ta nie zrobiła właściwie nic, by jej pomóc. Nie miała dowodów na to, że to Joshua zniszczył opony. Nie było kamer, brakowało świadków. Nie mogła więc go za to ukarać, tylko na podstawie SMS-a. Pomoc sprowadziła się więc do tego, że policja, jako że nie mogła się do niego dodzwonić, wysłała mu SMS z informacją, by przestał się z nią kontaktować. Joshua posłuchał rady, ale dopiero w lipcu. Kolejny obiekt westchnień też śledził. W 2016 roku chodził za Lią po mieście i do klubów. Raz naszedł ją nawet o drugiej w nocy w jej domu. Gdy ta miała tego dość i ostatecznie z nim zerwała, splunął jej drinkiem w twarz, a potem czekał na nią pod knajpą. Podczas procesu obrona próbowała przekonywać, że zachowanie mężczyzny wynikało z problemów psychicznych, z jego niestabilności emocjonalnej i szczególnej wrażliwości na odrzucenie, które w efekcie doprowadziło do utraty nad sobą kontroli. Sam Joshua twierdził, że był niepoczytalny, że cierpi na HAT, chorobę afektywno-dwubiegunową. Sąd jednak nie dał temu wiary. Biegły psychiatra potwierdził, że Joshua działał z pełną premedytacją. Do wszystkiego się przygotował. Nie cierpi na żadne zaburzenia. Za to posiada narcystyczne cechy osobowości. Jest wyjątkowo samolubny i bezduszny. Joshua, ubrany w granatowy garnitur i białą koszulę, na sali sądowej do ostatniej chwili nie ukazywał żadnych emocji. Gdy usłyszał wyrok, uśmiechnął się nawet do swojego ojca. Skazano go na dożywocie z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po 26 latach. Rodzice Molly i jej przyjaciółka Amy założyli fundację charytatywną niosącą pomoc osobom zmagającym się z zaburzeniami odżywiania i nazwali ją imieniem Molly. Molly wygrała z chorobą. W końcu pokochała siebie. Chciała dzielić się swoją wiedzą z innymi, pomagać, inspirować, dawać nadzieję. Mówiła, że jeśli nie pokocha się siebie, niemożliwym jest kochać innych. A teraz jej nie ma. W naszych sercach zgasło światło, ale Twoja gwiazda wciąż świeci. Kochamy Cię, Molly, mówili jej rodzice. Dziękuję za wysłuchanie historii do końca. Dziękuję za wszystkie komentarze, łapki w górę i subskrypcje. Jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi materiałami, zapraszam na mój profil na Facebooku i Instagramie, a także o zasubskrybowanie kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.